Dzień dobry, przed mikrofonem Katarzyna Fortuna. Witam w regionach kultury i zapraszam dziś do odwiedzenia Goszyc i wizytę w dworze w Goszycach. O Goszycach wspominał już Kazimierz Wielki, Jadwiga Andegaweńska i Władysław Jagiełło. W 1914 roku we dworze zatrzymał się dowódca kawalerii legionowej Władysław Belina-Prażmowski. W dwudziestoleciu międzywojennym bywał tu Józef Piłsudski, a podczas II wojny światowej schronienie znalazł tu także Czesław Miłosz, który tu spierał się właśnie z Janem Józefem Szczepańskim o sens powstania warszawskiego. Dwór, który niegdyś należał do rodziny Jerzego Turowicza, współzałożyciela i redaktora naczelnego Tygodnika Powszechnego, dziś prowadzą jego potomkowie i zapraszają do niego gości. To Marta i Michał Smoczyńscy. Zapraszam teraz na spotkanie z nimi.
Regiony kultury.
Bardzo smakowite zapachy i wszystko pięknie wygląda tutaj.
Tak, wszystko staramy się robić z lokalnych produktów, albo z własnego ogrodu, albo od sąsiadów. Mamy wspaniałe pomidory, muszę się pochwalić.
A to chyba jakieś grzyby czuję.
To jest akurat tarta z rydzami, którą będziemy zaraz serwować. A druga tarta jest z jarmużem dzisiaj, bo w tym roku świetnie nam jarmuż urósł w ogrodzie, więc co się da, to jest z ogrodu i też bardzo sezonowo, to znaczy naprawdę wykorzystujemy to, co akurat jest dostępne albo u nas, albo u sąsiadów.
Jesteśmy w dworze w Goszycach, tutaj przepiękna, duża, stara kuchnia i jakieś takie antyczne, nawet widzę rondle i naczynia kuchenne.
Tak, ale szczerze powiedziawszy, kuchnia prawdziwa była w piwnicy i właśnie winda była w tym miejscu, która wywoziła jedzenie na górę. Natomiast tą kuchnię, ponieważ teraz już mieszkamy tutaj i wygodniej jest mieć kuchnię de facto w centrum domu, więc
taka rekonstrukcja.
Postanowiliśmy zrobić kuchnię w wielkim pomieszczeniu. Tu były trzy pokoje, ale postanowiliśmy zrobić kuchnię, ponieważ kuchnia jest sercem domu i wszyscy wiecznie siedzą w kuchni, więc musi być duża, jest duży stół i jak przyjeżdżają do nas goście, to bardzo często siedzimy w kuchni i jemy śniadania, kolacje z gośćmi w kuchni.
Fantastycznie to wygląda, tutaj taki piękny placek ze śliwkami.
Ze śliwkami, orzechami włoskimi, cynamonem.
I to pani autorski
lukrem. Nie, ale znam ten przepis. To jest od mojej kuzynki.
Myślałam, że to może jakaś specjalność tutaj goszycka.
Ach, specjalności goszyckich jest mnóstwo. Największą specjalnością goszycką jest róża ucierana, czyli płatki róży, konfitura z płatków róży i robimy z tego różne wspaniałe placki, mazurek orzechowy z cienką warstwą róży i lukrem cytrynowym albo drożdżowe z różą, konfiturowiec, różne takie pyszności.
Ale tutaj się mieszka w tym domu, jak to dziedzictwo i ta historia wpływa na to, co Państwo dzisiaj robicie, czy jakoś czujecie się naznaczeni w pewnym sensie do kontynuowania tych tradycji też?
Nie czujemy się jakoś specjalnie naznaczeni. Mieszka nam się tutaj doskonale, chociaż jest bardzo dużo pracy, jak to w domu i w takim wielkim ogrodzie, parku. Więc mamy ręce pełne roboty od rana do wieczora.
Ale jest tu jakiś taki rzeczywiście dobry duch, że jest, wszyscy, mam wrażenie, się dobrze tutaj czują od razu od wejścia do tego parku.
Ten dom ożywa, jak tu się pojawiają ludzie i nawet jak jest ich więcej, jest lepiej, bo dom jest wielki. Więc my się staramy tak robić, żeby jednak zapraszać tutaj do środka. No, wynajmujemy pokoje, ale też właśnie uczestniczymy w tego typu wydarzeniach, jak ta sesja poświęcona Janowi Józefowi Szczepańskiemu. Ale no, staramy się pokazywać i młodemu pokoleniu, i starszemu. Ludzie wiedzą o dworach, historia, Natomiast dostęp do takich domów, które są dzisiaj w rękach prywatnych, gdzie mieszkają rodziny, potomkowie, tych domów jest niewiele. Więc tu mi się wydaje, że tutaj się ludzie czują, no, że tu jest autentycznie, prawdziwie, tak? I że ta opowieść właśnie rodzinna, to czego pani tam słuchała wcześniej, no, że to jest znów opowieść o czasach, w których my żeśmy nie żyli, ale ponieważ to jest przekazane, jakoś upamiętnione przez wcześniejszych członków rodziny w jakichś wspomnieniach, opowiadaniach, przekazywane z ust do ust, no, że my kontynuujemy jakąś tam historię. I pani pyta, jak my tu się czujemy. No, ja się tutaj czuję jako taki kolejny, tymczasowy, nie wiem, właściciel, mieszkaniec i tak dalej.
No ale mam też nadzieję... spadkobierca i domu, i tradycji przecież. Znaczy, i pani również.
Uważamy, że powinniśmy mówić właśnie o tych ludziach, którzy tutaj mieszkali. Jeżeli się mówi o tym domu jako o miejscu postoju patrolu Beliny, no to trzeba też sobie zadać pytanie, dlaczego tutaj, a nie gdzie indziej on się zjawił, no a to nas prowadzi właśnie do osoby mojej prababki Zofii Zawiszanki i stąd też był ten pomysł, żeby w 2014 roku, w setną rocznicę patrolu, wmurować tablicę pamiątkową na tej północnej ścianie dworu, żeby ją pokazać, tak, bo ona jest niesłychanie ważną osobą dla tego miejsca. Natomiast te historie właśnie i miłosne, i częściowo też tragiczne, historie rodzinne, które pewno są udziałem każdej rodziny, to jednak to też buduje taką historię, trochę suspens, trochę coś, co wciąga tutaj osoby odwiedzające nas i trochę tłumaczy, w jakim są miejscu, dlaczego ono tu powstało, dlaczego ten dom został zbudowany.
Tutaj niezwykłe tak naprawdę, miejsce to przecież było zawsze.
Tu są dwa dwory. My nazywamy się Nowym Dworem w Goszycach, żeby się odróżnić od dworu starego, bo dzisiaj są dwaj różni właściciele tych miejsc. Natomiast 200 lat temu...
Dokładnie 200 lat temu, 23 czerwca 1823 roku Michała pra, 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 pradziadek Wojciech Boduszyński kupił stary dwór w Goszycach wraz z 300 hektarami. Stary dwór w Goszycach jest jednym z najstarszych dworów drewnianych w Polsce. Pochodzi z 1673 roku, więc kiedy Jan III Sobieski szedł pod Wiedeń, ten dwór już od 10 lat stał. Zresztą na pamiątkę tej Wiktorii Wiedeńskiej ma na szczytach dachu takie półksiężyce przebite kopią na obu szczytach dachu. Dwór jest bardzo klasyczny, przepiękny, z mansardowym dachem, krytym gątem, dwie kolumny.
Ale to jest tutaj?
To jest stary dwór drewniany, który jest tam naprzeciwko i który właśnie pradziad Michała kupił.
I co tam teraz jest w tym starym dworze?
W tym starym dworze mieszkają państwo jakubowscy, którzy kupili go w 1983 roku, czyli 40 lat temu i dzięki nim ten dwór stoi i wspaniale go odremontowali, remontują go dalej zresztą. On został uratowany przez nich de facto, ponieważ prawdopodobnie zawaliłby się, bo w 1983 roku on był już w bardzo złym stanie. To jest dwór modrzewiowy, który był postawiony bezpośrednio na ziemi, bez żadnych fundamentów, więc przegniły te belki i no, chylił się ku upadkowi, a jest w tej chwili pięknie odremontowany.
A miejsce, w którym jesteśmy, bo to jest przepiękny dwór, mimo że nazywa się nowym, myślę, że też jest bardzo stary.
W tym starym dworze urzędował syn tego pierwszego właściciela, czyli Wojciecha, Felix, i on wziął udział w powstaniu listopadowym i majątek został skonfiskowany. Wtedy po jakimś czasie majątek na mocy jakiejś amnestii oddano. Funkcjonował do końca XIX wieku, a w końcu XIX wieku wnuk pierwszego właściciela postanowił wybudować większy, nowy, wygodny dwór, który miał łazienkę, miał właśnie kuchnię w piwnicy, miał windę, którą to jedzenie tutaj wjeżdżało do
tak,
jadalni.
Tu widzimy, tak właśnie.
Znaczy windy już nie ma, ale w miejscu windy są drzwi.
tak.
W tej chwili, ale ta winda jeszcze...
Szyb został.
Był szyb i wykorzystaliśmy ten szyb. No i ten dwór, jak twierdzą znawcy Talowskiego, jest projektu Teodora Talowskiego i no, był takim bardzo nowoczesnym budynkiem, pierwszym budynkiem murowanym w całej wsi, więc został nazwany od razu pałacem.
Może też ze względu na rozmiary, nie tylko wygląd.
Na pewno,
prawda?
Tak, to jest bardzo duży dwór. Tak.
W stylu Talowskiego.
Tak, właśnie. Więc taki.
Taki bogato zdobiony.
Tak, de facto wyglądał tak, jak trochę, on jest w stylu szwajcarskim, znaczy był w stylu szwajcarskim. Do początku I wojny światowej miał piętro, miał przeszklony dach, zadaszenia, takie elementy drewniane nad gankiem, nad balkonem. A potem w 15 roku, w czasie obleżenia twierdzy Kraków, uderzył tutaj pocisk i ten dwór został zniszczony w części. Rozebrano wtedy to piętro i przysiadł, jak babcia mojego męża mówiła, Anna Turowiczowa, że całe szczęście, że ten pocisk uderzył w ten dwór, bo z pałacu zrobił się wreszcie dwór i przysiadł i tak bardziej się zrobił taki, dworski.
Dworski, a nie pałacowy. Tak. Może o tej architekturze pierwotnej i tej obecnej, jak zbudowany był dwór przez Talowskiego, z jakich części się składał i co pozostało do dzisiaj właśnie po tej bombie.
Pierwotny projekt Talowskiego, ten dwór składał się jakby z dwóch części, parterowej i wyższej, bocznej, piętrowej, właśnie z wysokim dachem. Są tam pewne elementy takie charakterystyczne dla tego architekta, ośli grzbiet, koci bieg, różne takie, różne śmieszne zakończenia, lukarn i tak dalej.
Takie fantastyczne.
Takie troszkę fantastyczne, no ale tak jak mówię, po tym jak w czasie I wojny światowej ten dwór został zniszczony, bardzo ten styl został, znaczy bardzo ten dom został ogołocony z tych wszystkich takich
ozdób,
tak. No, oczywiście są wciąż portale nad drzwiami i nad oknami, które są jakby przypominają ten styl, natomiast cała ta góra to już nie istnieje.
Wysokie schody tutaj też.
Wysokie schody, tak.
Od frontu.
No i schody pamiętające Piłsudskiego z drugiej strony, który tutaj w 24 roku przyjechał odsłonić tablicę upamiętniającą pierwszy patrol Beliny Prażmowskiego, który w tym domu się zatrzymał, przekroczywszy granicę i który jechał z misją zlikwidowania punktu mobilizacyjnego w Jędrzejowie. Ta likwidacja tego punktu, wysadzenie go w powietrze, miała być sygnałem dla Polaków, że się zaczyna wojna, że trzeba się brać za odzyskiwanie niepodległości i za walkę zbrojną.
Czyli to było dlatego takie ważne, że oni się tutaj zatrzymali, tak?
To było bardzo ważne dla prababki mojego męża, która była zwiadowczynią, która zakładała drużyny strzeleckie przy Towarzystwie Gimnastycznym Sokół, która organizowała kursy samarytanki, nazywała się Zofia Zawiszanka i była taką bardzo czynną działaczką niepodległościową.
I tutaj cała historia niepodległościowa dworu się zaczyna.
Tak, tak.
Lata 20, później wojna, II wojna światowa i to też ważny rozdział, ważny etap w historii dworu, bo to nie tylko Czesław Miłosz, Jerzy Turowicz, ale cała historia ukrywania tutaj przecież i Żydów, i też takiego zaangażowania właśnie wszystkich mieszkańców.
W czasie II wojny światowej ten dwór był ostoją dla bardzo dużej ilości ludzi. Przyjeżdżali uchodźcy z Poznańskiego, ze wschodu. Po powstaniu warszawskim właśnie przyjechał Czesław Miłosz na 3 miesiące z żoną i z teściową. Przychodzili chłopcy z lasu, to znaczy z batalionu Skała, który tutaj działał w okolicy. Jak mieli wolne, to właśnie przychodzili tutaj i mieli takie miejsce, gdzie mogli odpocząć, odzyskać siły, najeść się i trochę pożyć normalnym życiem. Była też ukrywana rodzina żydowska państwa Glucksmanów, była matka z dwójką dzieci, najpierw we dworze, no a potem jak już się rozniosło, że tutaj są Żydzi ukrywani, a ponieważ we dworze było bardzo wielu uchodźców, można by powiedzieć dzisiaj, no to Zofia Zawiszanka przenosiła tą rodzinę po różnych zaprzyjaźnionych domach na wsi, domach włościan goszyckich i tak ta rodzina przeżyła wojnę. Zginął tylko gdzieś w czasie jakichś działań wojennych ten syn, ale już jako dorosły chłopak.
Też ciekawa historia, jak kto po kolei ten dwór dziedziczył, kto był jego właścicielem, kto tutaj mieszkał.
Pierwszym właścicielem z naszej rodziny był Wojciech Boduszyński, potem administrował tutaj i mieszkał Feliks Boduszyński z żoną. Po Feliksie, po kądzieli, dwór został odziedziczony przez Antoniego Zawiszę, który się wżenił w rodzinę. Ożenił się z córką Feliksa, Józefą. Potem dwór przeszedł w ręce syna Józefy i Antoniego, Artura. I Artur Zawisza zbudował właśnie ten nowy dwór. Artur Zawisza miał jedną, jedyną córkę, Zofię Zawiszankę. Zofia Zawiszanka miała z pierwszym swoim mężem, Januszem Gąsiorowskim, jedną, jedyną córkę, Annę Gąsiorowską, która później wyszła za Jerzego Turowicza.
I stąd Jerzy Turowicz właśnie tutaj.
Całą wojnę spędził w tym domu, tak. I stąd też przez Jerzego Turowicza trafił tutaj Czesław Miłosz. Potem była przerwa na komunizm, tak, bo w 1945 roku mieli dobę na wyprowadzenie się z tego domu, więc zabrali co mogli i wyjechali. No i myśmy to odkupili od państwa, ponieważ nie ma ustawy reprywatyzacyjnej, w 2002 roku. No i próbujemy postawić ten dwór na nogi, to znaczy remontujemy go od 20 lat i próbujemy w nim na nowo ożywić go po prostu. Staramy się zapraszać dużo ludzi, dzielić się tą historią, dzielić się tym miejscem, bo ludzie się tutaj czują dobrze. Zresztą jak mamy gości, prowadzimy agroturystykę, więc przyjeżdżają do nas goście i to jak...
Z całej Polski, ze świata pewnie tak, też.
Tak, tak, ze świata też. Jak opowiadamy tą historię, przepraszam, to ludzie się czują trochę jak, i też, ponieważ ta atmosfera u nas jest taka rodzinna, jemy razem z gośćmi posiłki, więc bardzo szybko ludzie się czują tutaj tak, jakby byli częścią tego wszystkiego i częścią rodziny, także takie mamy miły odzew zawsze, że jest to takie miejsce, gdzie ludzie się czują dobrze.
Niesamowite też, że zachowali państwo charakter tego miejsca i właściwie rekonstruujecie to, co było, że tutaj wszystkie te pomieszczenia zostały zachowane, takie jak były. To też ogromna praca, zresztą widać, że rzeczywiście dwór z jednej strony jeszcze jest remontowany, prawda, tutaj z tej strony frontowej.
Z tej strony też, znaczy, ale bardziej jest już wyremontowany w środku niż z zewnątrz, no bo tynki nam się sypią cały czas. No ale zrobiliśmy to, co najważniejsze, osuszyliśmy ten budynek, zrobiliśmy izolację pionową. I udało nam się też zrobić remont dachu, dzięki któremu wreszcie nie leje nam się na głowę, a lało nam się bardzo, co widać tutaj w kuchni na suficie. Także ten remont dachu to jest po prostu wielka sprawa. No, dzięki temu też możemy gości przyjmować, no bo jakieś tam pokoje żeśmy stworzyli. A
na pokoje na poddaszu, tak?
Na poddaszu, tak. Ale też są tutaj na parterze, też trzy pokoje na parterze i dwa pokoje na poddaszu, także...
Wspaniale ten charakter dworu rzeczywiście został zachowany. Wysokie sufity, te pomieszczenia, no, takie duże.
Wszystko jest tak, jak było
jak
po prostu.
Było właśnie. Nic,
staramy się zachować wszystko, co się da. Zmieniamy tylko to, co jest konieczne. Ale też zdaje nam się, że ten dwór był oczywiście wielokrotnie przebudowywany, różne rzeczy były zmieniane, więc My też tam jakieś różne drobne zmiany robimy, tak? Oczywiście w zgodzie z konserwatorem, ale ponieważ to żyje i to jest w rodzinie, no wiadomo, że nie chcemy temu domowi zrobić jakiejś krzywdy, tylko chcemy, żeby on był coraz wspanialszy, żeby wyglądał coraz lepiej, żeby właśnie służył nie tylko nam, ale też ludziom, którzy tutaj przyjeżdżają.
A jakie są pani związki z tym dworem i jakie koligacje, bo to wszystko jest bardzo skomplikowane.
No, jestem ciotką mojego męża przede wszystkim, ale w piątym pokoleniu, więc mamy wspólnego przodka. Więc tak to śmiesznie wyszło i mój tata był związany z tym domem również w ten sposób, że spędzał tutaj całą okupację z moją babcią i z rodzeństwem również. No i moja babcia to była kuzynka Zofii Zawiszy-Kernowej, więc...
Jak ona się nazywała?
Anna Wolska. Nie ona była kuzynką, tylko jej mąż. Kazimierz Wolski był kuzynem najbliższym Zofii Zawiszy-Kernowej.
Czyli wszystko pozostało w rodzinie.
Dokładnie tak.
Dlaczego w ogóle zdecydowali się Państwo jednak odkupić ten dwór, tutaj zamieszkać? Bo przecież z jednej strony oczywiście jest to piękne otoczenie i szczytny cel, żeby ten dwór odrestaurować, ale mam wrażenie, że to też mnóstwo pracy i nieustanne też kłopoty z takim olbrzymim budynkiem, z ogromnym parkiem, z tym całym otoczeniem.
Jest to duży ciężar na pewno i odpowiedzialność, ale...
I wyzwanie też.
Olbrzymie. Natomiast wszystko zaczęło się od tego testamentu, który czytała Elżbieta Jogałowa, czyli testamentu Zofii Zawiszanki do wnuczek. I to jej przesłanie, że warto tu wrócić, że to jest gniazdo rodzinne, że to jest miejsce, w którym warto być i warto mu poświęcić swój czas, swoje życie. To nas jakoś dotknęło. Muszę powiedzieć, że jak przyszliśmy tutaj pierwszy raz, weszliśmy do tego domu, jeszcze tutaj mieszkali lokatorzy z PGR-u, a my dostaliśmy klucz od pierwszego wolnego mieszkania i przyjechaliśmy tutaj, weszliśmy do tego pokoju, gdzie dziadek Kern mieszkał i przeczytaliśmy ten testament, w którym ona pisze, że wejdźcie do tego pokoju i spójrzcie na właśnie krawędź tego okna, którą on całował, to żeśmy się tak strasznie popłakali, że jakby ta historia zamknęła koło, tak? Że udało się tutaj wrócić. Wtedy byliśmy młodzi i w ogóle nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, ile to będzie wymagało pracy, poświęcenia, rezygnacji z różnych rzeczy. Ale myślę, że było warto i że gdybyśmy drugi raz mieli podjąć taką decyzję, to pewnie byśmy ją tak też podjęli. A z drugiej strony, jak żeśmy się pobrali, no i właśnie te Goszyce gdzieś wypłynęły w związku z naszym wspólnym życiem i z tym, że i Michał był bardzo mocno związany z Goszycami, bo tutaj jego dziadkowie się, babcia się tu urodziła i wychowywała prababcia, prapra. No i mój tata też był związany przez to, że całą okupację tu spędził u de facto swojej ciotki. No to ja powiedziałam, w 2000 roku to było, pamiętam, przyjechaliśmy tutaj na chyba 1 stycznia i ja mówię, Michał, gdyby majątek moich dziadków był w granicach Polski, to ja już bym tam dawno była, po prostu spróbujmy zrobić coś, żeby to uratować. Ten dom był w strasznym stanie, to wszystko wyglądało okropnie, smutno i takie było naprawdę na granicy. Nie wiadomo było, co się będzie z tym dalej działo. No i żeśmy jakoś tak postanowili, że próbujemy. No i się udało.
Mam wrażenie, że dobrze się tutaj czujecie, tak jak wszyscy wasi goście.
Bardzo dobrze się czujemy, bardzo dobrze. Ten dom daje nam schronienie od 20 lat. No i teraz powolutku, mam nadzieję, że jakoś włożyliśmy w niego 20 lat pracy i mnóstwo energii i jakoś mam wrażenie, że teraz
będzie to procentować.
Że on się nam odwdzięcza dzięki temu, że możemy tu przyjmować tych gości i że jakoś, mam nadzieję, uda nam się z tego żyć i dalej remontować ten kawał historii.
Bardzo dobra energia tutaj jest.
To prawda. Tutaj jest bardzo, bardzo dobrze się tu śpi.
Cisza, nikogo wokół.
Tak, tak, tak. Jesteśmy...
Daleko od drogi.
Daleko od drogi, tak, właśnie. Jest tu zacisznie i na szczęście no, taka enklawa. Takie, niektórzy nasi goście mówią, że tutaj człowiek wchodzi i przenosi się w czasie o 100 lat, bo po prostu takie zupełnie inaczej czas tu płynie. Ale powiem prawdę, że inaczej czas płynie dla gości, bo my mamy tak strasznie dużo roboty.
Uwijają się państwo.
Poza tym mamy jeszcze i sad, i warzywnik, w którym też jest mnóstwo roboty, no bo to trzeba wszystko wyplewić, posadzić, posiać, a potem zbierać, przetwarzać, wkładać do słoików, więc na brak zajęć nie narzekamy.
Ale widzę, że córka pomaga.
No, pomagają wszystkie dzieci, i dwie córki, i syn, także... No mam nadzieję, że jakoś któryś z nich koniec końców dojdzie do wniosku, że to jest miejsce, w którym by chciało zostać i będzie i nas uwolni od niego.
Państwo będą mogli tutaj odpocząć.
Tak, właśnie będziemy przyjeżdżać i patrzeć, jak rośnie dalej. No.
Pięknie, pięknie tutaj takie stylowe meble, biblioteczka widzę.
To jest stolik zrobiony z jedynej szuflady, komody, która się zachowała po tym zbombardowaniu w czasie I wojny światowej.
O, pozostało, tak?
Tak, tak. Tylko ta szuflada została i ponieważ została tylko jedna, to zrobiono z niej stolik. A to jest był bardzo piękny mebel, chyba XVII-wieczna, intarsjowana komoda. Bardzo ładna.
Ładne.
Może XVIII-wieczna. Tak. No i jest trochę mebli, które tutaj wróciły, które w 1945 roku stąd wyjechały, ale też jest dużo takiej zbieraniny. Czasami ktoś nam coś da, a czasami jedziemy gdzieś w świat i przywozimy różne, nie tylko drobiazgi, ale i duże formaty.
Ale bardzo stylowo i tutaj takie piękne grafiki też.
Tak, grafiki to są właśnie grafiki Michała Kowalczuka, czyli męża Kasi Szczepańskiej, córki Jana Józefa Szczepańskiego, który miał tutaj wernisaż. No i na razie wiszą i cieszą nasze oczy. Mam nadzieję, że powiszą jak najdłużej.
Świetnie pasują do tych wnętrz.
Właśnie tak, bo nadają im taki współczesny rys. My nie jesteśmy ortodoksyjni, jeśli chodzi o to urządzanie tych wnętrz. To, nie, to jest taki eklektyzm pełen.
Świetnie to jest zrobione, naprawdę.
Trochę staroci, trochę współczesnych mebli. Co jest potrzebne? Znaczy nie jest nic na siłę, nic, nie ma żadnego udawania. No po prostu tak jak dawniej te domy zawsze były z pokolenia na pokolenie i każde nowe pokolenie coś wnosiło, więc my też do tego domu wnosimy trochę współczesności, no bo żyjemy we współczesności, więc tak to jest.
Też jest przepiękny ten park wokół dworu. Tak, też park jest bardzo stary, tak wygląda.
No tak, mamy tutaj kilka pięknych okazów drzew, to znaczy dęby stare, lipy, klonojawory, sosnę czarną. No, modrzewi trochę, mamy aleję jesionową i taki wielki szpaler grabowy, który dawniej był szpalerem, teraz trochę wyrósł przez te ostatnie 60 lat, kiedy nikt go nie przycinał, od 1945 roku, więc się z tego zrobiła de facto też aleja. Ten park też był bardzo zaniedbany i zarośnięty cały czarnym bzem, więc powoli żeśmy go odchwaścili, odczyścili i, no i też robimy też jakieś nowe nasadzenia troszkę, żeby uzupełniać te drzewa, które też się przewracają, bo też niektóre na przykład brzozy mają, że dosyć krótko żyją, więc się przewracają te drzewa stare czasami, zastępujemy je wtedy nowymi.
Wspaniała atmosfera, rzeczywiście dobrze się tutaj poczuć, pospacerować po tym parku, on chyba jest duży bardzo.
No, mamy w ogóle 20 hektarów, ale sam park wokół domu, no to nie wiem, tam może 2-3 hektary ma. Coś takiego, są też stawy.
Stawy?
Tak, tak. Znaczy jeden jest z wodą, a dwa są takimi stawami wyschniętymi, które są rajem dla kaczek, saren i zająców. Więc
można je obserwować.
Tak, tak. Codziennie tutaj mamy przed domem albo zające, albo sarny. szczególnie zimą przychodzą pod dęby i pasą się tutaj, naprawdę widzimy je codziennie z okien sarny właśnie. No i też jest bardzo dużo bażantów, mnóstwo, mnóstwo.
Czyli zapraszamy do dworu w Goszycach.
Zapraszamy do dworu w Goszycach. Bardzo serdecznie.
Zwiedzaliśmy go dzisiaj z gospodarzami tego miejsca, czyli panią Martą Smoczyńską i Michałem Smoczyńskim. Bardzo dziękuję.
Ja również bardzo dziękuję i zapraszam.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.